Gościem w dzisiejszych aktualnościach dnia jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, przedstawiciel Państwowej Akademii Nauk, historyk. Panie profesorze, dzisiaj 17 września, czyli kolejna już rocznica tak zwanego noża w plecy, czyli ataku wojsk radzieckich na Polskę w 1939 roku we wrześniu, wtedy kiedy Polska zmagała się z napaścią nazistów, z napaścią niemiecką, z drugiej strony uderza Związek Radziecki. Jak dziś z tej perspektywy lat możemy komentować tamto wydarzenie?
Szczęść Boże. No, to jest rzeczywiście konsekwencja polityczna i wojskowa paktu Ribbentrop-Mołotow, czy też paktu Hitler-Stalin zawartego 23 sierpnia 1939 roku, gdzie oba mocarstwa totalitarne, Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki, dokonały już wtedy, umówiły się o dokonanie podziału Europy Środkowej na tak zwane strefy wpływów, czyli w przypadku Polski oznaczało to zapowiedź kolejnego rozbioru Polski. No i Sowieci przystąpili do działania 17 września 1939 roku, upewniwszy się, że nie ma żadnej realnej militarnej pomocy ze strony mocarstw zachodnich dla Polski. A z drugiej strony no, też oczywiście obawiali się, żeby ich niemiecki sojusznik nie dokonał jakiejś, nazwijmy to, korekty tego układu Ribbentrop-Mołotow w niekorzystnym dla nich kierunku. To znaczy, żeby po prostu nie dopuścić do sytuacji, iż Niemcy zabiorą więcej polskich ziem, niż to było przewidziane w układzie podpisanym w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku. Zauważmy, że tej agresji militarnej sowieckiej towarzyszyła bardzo rozbudowana agresja propagandowa, to znaczy taka bardzo szeroka kampania, która była wymierzona w Polskę, a która miała na celu przede wszystkim no, przedstawić Polskę, jak głoszono wtedy w propagandzie sowieckiej, jako kolejne państwo faszystowskie. Taka była na przykład dyrektywa, którą od Stalina jeszcze przed sowiecką agresją, ale już we wrześniu 1939 roku usłyszały najwyższe władze międzynarodówki komunistycznej, czyli Kominterno, który rezydował w Moskwie, i tam Stalin Dmitrowowi, czyli temu bułgarskiemu komuniście, który stał na czele Kominternu, powiedział wprost, że ta wojna, która się toczy od 1 września 1939 roku, jest wojną, w której światowy proletariat nie może wesprzeć Polski, która jest państwem faszystowskim, uciskającym mniejszości narodowe, takie jak Białorusinów i Ukraińców. I dlatego w tym konflikcie no, na pewno Polska nie jest ofiarą, prawda? I to stanowisko było przyjęte w oficjalnej deklaracji międzynarodówki komunistycznej. I tutaj uwaga, międzynarodówka komunistyczna zrzeszała wszystkie partie komunistyczne na całym świecie, a więc także na Zachodzie, we Francji, gdzie byli silni komuniści, w Wielkiej Brytanii, gdzie byli wpływowi w mediach, podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie wpływy komunistyczne, na przykład w Hollywood, były bardzo mocne. I ta dyrektywa no, obowiązywała, prawda? I to było takie przygotowanie propagandowe gruntu pod tą agresję. I zwróćmy jeszcze na jedną rzecz uwagę, no, która jest też analogiczna z naszymi czasami, że Stalin, w ogóle Sowieci, nie określali tej agresji jako wojnę. Oni twierdzili, że państwa polskiego w dniu 17 września 1939 roku nie było i oni wchodzą po prostu do ziemi niczyjej, czyli unikali słowa wojna, podobnie jak, zwróćmy uwagę dzisiaj, Władimir Putin nie mówi o wojnie, tylko o specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie.
No właśnie, tych analogii między tym, co było w 1939 roku, a tym, co widzimy dzisiaj chociażby za naszą wschodnią granicą, jest bardzo wiele. No, tak jak pan profesor powiedział, ta propaganda, która jest siana, wiemy, że bardzo wielu mieszkańców Rosji jest cały czas utwierdzanych w tym, tak jak pan profesor powiedział, że to jest dobre działanie, że to jest, możemy tak kolokwialnie powiedzieć, kwestia posprzątania na Ukrainie i no, po części odebrania też tego, co się Rosji słusznie należy.
No tak, no zwróćmy uwagę, ta operacja propagandowa odbywa się według tych sprawdzonych, zastosowanych z taką śmiertelną skutecznością w 1939 roku takich tropów narracyjnych, tak to nazwijmy. Więc dzisiaj też słyszymy, że w Kijowie rządzą faszyści, prawda, naziści. Teraz chodzi o denazyfikację Ukrainy, a w każdym razie tych obwodów, gdzie Rosjanie uważają, że to jest ich terytorium, prawda, Doniecki, Ługańsk. I przecież no, Polska też była określana jako państwo faszystowskie, które uciska mniejszości narodowe. No i metoda denazyfikacji w cudzysłowie zarówno Polski, jak i Ukrainy jest podobna, to znaczy masowe egzekucje o charakterze właściwie ludobójczym, no, odkrywane groby, czy to w Buczy, czy teraz w Iziumiu, wyzwolonym niedawno przez siły ukraińskie, no pokazują, że ta wojna ze strony Moskwy jest prowadzona rzeczywiście w sposób ludobójczy, niestety zdradzający wszelkie podobieństwa do tego, co było w 1939 roku. No to jest rzeczywiście takie bardzo zatrważające, dramatyczna analogia, ale no jednak pokazująca, że pewne wzorce pozostały w Moskwie, że ten ogłoszony oficjalnie upadek komunizmu czy rozpad Sowietów w 1991 roku jednak nie oznaczał no, zaprzestania takiego właśnie traktowania życia ludzkiego, czy w ogóle też sposobu prowadzenia wojny, który w Moskwie niestety stał się już normą.
Właśnie o to chciałem zapytać, o tę analogię, bo wiemy, że agresja w 1939 roku, jej konsekwencją było między innymi Smoleńsk, Charków, Kozielsk, wszystkie te mordy na inteligencji polskiej, które później dopiero po czasie były odkrywane, oczywiście też bardzo mocno zakłamane. Dziś słyszymy o tych zbrodniach i nawet metoda, z tego co donoszą najnowsze odkrycia, metoda mordowania tych mieszkańców Ukrainy jest dokładnie taka sama, jak była te bez mała 90 lat temu.
No tak, to jest tak zwana metoda katyńska, czyli strzał w tył głowy. I to jest taka, można powiedzieć, marka rozpoznawcza w tym przypadku sił rosyjskich, które no nie tylko w Iziumiu, tylko także wiemy w innych miejscach tak zaznaczały swoją obecność i tak zwaną denazyfikację Ukrainy, czyli masowe egzekucje zwykłych obywateli tego państwa, którzy mieli to nieszczęście dostać się w zasięg działania i okupacji sił rosyjskich. No jeszcze trzeba zwrócić na jedną analogię uwagę, to znaczy reakcję świata zachodniego na to, co się dzieje, bo zwróćmy uwagę, że ta agresja 17 września 1939 roku, agresja sowiecka na Polskę, ona właściwie nie była, no niby była zauważona w mediach powiedzmy francuskich, czy brytyjskich, czy amerykańskich, ale jeżeli mówiono w 1939 roku już po upadku Polski o agresorze, to na przykład we Francji czy Wielkiej Brytanii przede wszystkim pisano o Niemcach. Że to Polska padła ofiarą agresji niemieckiej, natomiast ten drugi agresor, który de facto zajął większą część terytorium II Rzeczypospolitej, był jak gdyby pomijany. Już wtedy zaczyna się rodzić taki duch jałty, prawda? To znaczy przekonanie, że właściwie, no cóż, no te ziemie to były w większości chyba jednak ukraińsko-białoruskie i właściwie Sowieci wzięli to, co do nich należało, no bo przecież w sensie terytorialnym potem ustalenia, które zapadały w Teheranie i w Jałcie czy Poczdamie, no bo się Stalin utrzymał to, co dostał, co zajął po 17 września 1939 roku. I teraz popatrzmy na reakcję świata zachodniego dzisiaj w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę. No to reakcja Francji, czy reakcja Niemiec zwłaszcza, no są, można powiedzieć, miałkie, mówiąc delikatnie. Całe szczęście i cała różnica tutaj teraz polega na tym, że w 1939 roku Ameryki w Europie nie było, w sensie obecności wojskowej i politycznej Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj jest sytuacja inna, mamy kilkadziesiąt tysięcy wojsk amerykańskich w Niemczech, są stacjonują także w Europie Środkowej, w Polsce między innymi. Ta pomoc idzie w stronę Ukrainy militarna, o której my wiemy bardzo mało i w sumie słusznie, no bo takie rzeczy nie są do mediów w szczegółach podawane i to jest ta różnica, ale jak popatrzymy na te reakcje sporej części jednak tak zwanej wspólnoty europejskiej, tak to nazwijmy tych krajów wiodących w Unii Europejskiej. Wielka Brytania, jak wiem, już jest poza Unią, więc to jest osobna historia. No to jest też ta reakcja taka bardzo miałka, bardzo słaba wobec agresora. Podobnie jak to miało miejsce w reakcjach Paryża i Londynu po 17 września 1939 roku.
Panie profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, członek Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Bóg zapłać.
Dziękuję, z Panem Bogiem.